Kwadrans z muzeum.
Witam Państwa ponownie i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji. Teraz Jan Paweł II, a dzieci.
Krzysztof Witkowski, dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
Dla Jana Pawła II wszyscy byliśmy dziećmi, a więc ja również. I gdy w roku 1980 po raz pierwszy wyjechałem na wycieczkę zagraniczną, wtedy miałem okazję zobaczyć Austrię, Włochy, Francję, Monte Carlo, to jedną z najpiękniejszych w głowie mieszkających historii to jest wizyta z 10 września 1980 roku z środowej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Wyobraźcie sobie, że miałem wtedy aparat praktykę, drugi od kolegi Mariusza pożyczony. Oczywiście na jednym był teleobiektyw 200 mm, na drugim 50, czyli taka portretówka. Ale gdy byłem na placu Świętego Piotra, to mówię, no tak, może ten ojciec gdzieś się tutaj blisko pojawi, może go tam chociaż tym teleobiektywem 200 gdzieś skądś wyciągnę, żeby pokazać, jak to wygląda, jak wrócę do domu. I stanąłem sobie przy alejce na placu Świętego Piotra. Po przeciwnej stronie jest kolejna grupa ludzi. I przyglądam się, a tam widzę tak, brunetkę, Włoszkę, męża Włocha i dwójkę dzieci, ale blondasów. Ja wtedy zdałem na pierwszy rok studiów. Tak mi się to dziwne wydarzyło, że jak to dzieci blondasy, to mama, tata bruneci. Więc robiłem im kilka zdjęć, jak się bawiły na placu Świętego Piotra, ale bawiły się w ten sposób, bo to były trzylatki, że chodziły po placu Świętego Piotra na kolanach. To wyobraźcie sobie wrzesień, spocone, troszkę te rączki, te kolanka, więc czarne stopy, czarne kolana, czarne dłonie jednego i drugiego dziecka. Stoję i czekam. Zrobiłem tych parę zdjęć, rozglądam się w lewo, w prawo. To trwało 2 godziny, zanim Ojciec Święty przybył, od tego momentu, kiedy byliśmy już w pogotowiu, że czekamy na wizytę Ojca Świętego. No i w tym momencie trzeba było te dzieci z tego placu Świętego Piotra zebrać z tej alejki przejazdowej. Okazało się, że ten Ojciec Święty jedzie tą alejką, przy której ja stoję. I kiedy był daleko, no to moje ręce wylądowały na aparatach fotograficznych, na tej dwusetce i cykam te zdjęcia z daleka. No ale mówię, no może podejdzie bliżej, więc Ojciec Święty, więc mówię, no to zostawię sobie na dalej. Ale kiedy Ojciec Święty rzeczywiście podjeżdżał coraz bliżej, to moje ręce zaczęły się trząść. Już nic nie mogłem zrobić, w ogóle zapomniałem, że mam aparaty, wszystko prześwietlone i tylko z siebie wykrzyczałem samymi słowy: Ojcze Święty, masz pozdrowienia z Częstochowy. Stanął tym jeepem przy mnie, spojrzał na mnie i mówi tak: a co ty, synu, robisz w tej grupie z Niemcami? Ja mówię, zgubiłem się, Ojcze Święty. To już mi się więcej nie gub, błogosławię twoją całą grupę. I pojechał dalej. W tym momencie ci goście, ci pielgrzymi, którzy byli z Niemiec, pytają się, was, papa, zakt? Ja mówię, szpejter. I słuchajcie, w ogóle zająłem się czymś innym. Oni tutaj od razu mi zrobili miejsce, odsunęli się na lewo, na prawo, żebym siadł na tych krzesełkach, na tych ławkach razem z nimi, żebym opowiedział, o czym ja z tym ojcem rozmawiałem. A ja zająłem się oczywiście tym, co się działo na placu Świętego Piotra, bo Ojciec Święty dojechał do końca tej alejki, tam się odwrócił i jechał drugą stroną, po tej stronie, gdzie było właśnie to małżeństwo tych Włochów z tymi dzieciakami z blondasami. Kiedy Ojciec Święty nadjechał na wysokość tych dzieci, to oczywiście matka i ojciec to dzieci chciały do błogosławieństwa podać. I tu dla mnie po prostu coś nieprawdopodobnego. Nieskazitelna szata biała Ojca Świętego i Ojciec Święty z wyciągniętymi rękoma do tych dzieciaków przytula jedno dziecko, odbierając go bardzo delikatnie od mamy, oddaje mamie, potem od tego ojca. Te rączki czarne, te kolanka czarne, więc w ogóle się nie przejmował, że on sobie pobrudzi tę sutannę. No takiego tego Ojca Świętego zapamiętałem, zrobiłem zdjęcia tym dzieciom, umieszczone są na stronie internetowej, można, proszę Państwa, to zobaczyć. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja przez 33 lata szukałem tych zdjęć, żeby zobaczyć siebie z Ojcem Świętym w roku 80. I słuchajcie, za którymś razem pan Arturo Marii mówi, słuchaj, to przyjedź do Rzymu, pójdziemy do moich znajomych, do Osservatore Romano, jak podasz dokładną datę, to ci dadzą katalog, wybierzesz sobie te zdjęcia, będziemy mieli czas, przejrzysz i może znajdziesz siebie. Tak też zrobiłem. Wziąłem stare paszporty, zacząłem je przeglądać. Okazało się, że to nie był sierpień, tak jak myślałem, bo już kilka razy w swoim życiu szukałem tych zdjęć, tylko to był wrzesień, 10 września, środa. Jak przejrzałem cały ten album, a zdjęcia w tym albumie są stykówki, więc są wielkości pudełka od zapałek, no to pani Ania ma okazję zobaczenia tego zdjęcia. Więc człowiek jest tam po prostu główką od szpilki, więc jak można się poznać w takim grubie? Przeleciałem cały ten album do końca, patrząc na wszystkie zdjęcia, nie znalazłem siebie. Zacząłem lecieć ze szkłem powiększającym od tyłu i trafiłem na te dzieciaki. Bo te dzieciaki są w mojej głowie przecież przez tyle lat. Dla mnie to było wtedy coś wyjątkowego w pamięci. Stały się, zapisały. Ja wiem, jak wy jesteście, to jestem gdzieś blisko. I zacząłem szukać kartka po kartce obok i znalazłem siebie. I stąd właśnie Krzysiu w białej, w żółtej koszulce z krótkimi rękawkami i Ojciec Święty właśnie ze mną rozmawia z tego jeepa, pytając, co ty robisz, synu, w tej grupie z Niemcami. A teraz, żeby pani przybliżyć, jak to wyglądało, podejdźmy do tej gabloty, bo w tej gablocie znajdują się te zdjęcia, o których mówiłem, które wykonałem. Podświetlamy i widzimy.
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Niezwykłe miejsce, niezwykła kolekcja. Ponad 10 tysięcy monet i medali. Relikwie świętego Jana Pawła II. Bezcenne pamiątki nie tylko z nim związane.
Jan Paweł II i święty Maksymilian są wśród trzech najbardziej znanych Polaków na świecie. Trzecią osobą jest święta Faustyna.
Tomasz Terlikowski, dziennikarz.
Natomiast to muzeum uświadamia, przynajmniej mnie uświadomiło jedną rzecz, że święty to jest ktoś, kto ma niepowtarzalne oblicze. A niepowtarzalność tego oblicza polega na tym, że każdy widzi je trochę inaczej. I w tych tysiącach twarzy świętego Jana Pawła II, które widzimy na setkach czy tysiącach może nawet monet, najróżniejszych, łącznie z tymi porcelanowymi, widzimy tego samego człowieka, ale postrzeganego przez różne osoby, ale to jest zawsze ta sama twarz i to jest fascynujące w tym muzeum.
Tomasz Terlikowski, z którym mam przyjemność rozmawiać, prezentuje najnowszą swoją książkę, biografię o świętym Maksymilianie Kolbe. Skąd ta fascynacja tą osobą? Bo ona od lat jest w panu, skoro też kilka lat pracy nad taką publikacją.
Skąd pasja Maksymiliana? To zaczęło się 10 lat temu, kiedy byłem w Krakowie i poproszono mnie o przygotowanie referatu na temat Maksymiliana. Ja wróciłem, zgodziłem się, wróciłem do Warszawy i uświadomiłem sobie, że nic o Maksymilianie nie wiem. I wtedy zamówiłem w wydawnictwie dzieła wszystkie Maksymiliana. To są dwa tomy pism i konferencji i kilka biografii. Ale zacząłem czytać i moją przygodę z Maksymilianem zacząłem nie od biografii, tylko od jego pism. I to pisma mnie wciągnęły. Ja uważam, że Maksymilian jest niesłusznie zapominany jako autor. I ta książka wzięła się z fascynacji jego pismami, jego wizją życia, jego teologią, jego wizją świata. A dopiero wtórnie zafascynowało mnie jego życie, bo to jakby to u niego jest wszystko ze wszystkim powiązane. A skąd się wzięło? Ja po prostu uważam, że to jest święty na nasze czasy. Mało jest takich świętych, którzy by tak dokładnie odpowiadali na wyzwania nie tylko tamtego czasu, lat 20. i 30. XX wieku, ale również drugiej dekady wieku XXI. No dlatego, że Maksymilian pokazuje po pierwsze, że media, nie ma ewangelizacji bez mediów. Jeżeli chcemy walczyć o duszę świata, to musimy mieć swoje media. Maksymilian mówi o tym wprost, swoje. Nie okienko w laickich mediach, tylko swoje własne. Po drugie dlatego, że pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Maksymilian to jest człowiek, który jak coś postanowił i było to zgodne z wolą Bożą, to na pewno mu się udało. Po trzecie dlatego, że Maksymilian jest dla nas wzorem ewangelizacji. Można powiedzieć, że Maksymilian był ewangelizatorem, zanim to się stało modne. I potrafił ewangelizować nie tylko ze sprawą mediów, ale również osobistego kontaktu, zanim zaczęto to robić masowo w Kościele. No i wreszcie po czwarte, dlatego że jego mariologia, jego postrzeganie Matki Bożej, to jest moim zdaniem przyszłość Kościoła. To znaczy my będziemy dopiero jego myśl odkrywać, na przykład jego głębokie przekonanie o relacji łączącej Maryję z Duchem Świętym. No, o tym, że Maryja jest tak naprawdę nie tylko świątynią Ducha Świętego, jak mówimy w litanii loretańskiej, czy mówimy w teologii, ale jest, można powiedzieć, myśl wschodnia mówi, nie można napisać ikony Ducha Świętego. bo ikoną Ducha Świętego są święci, a najlepszą ikoną Ducha Świętego jest Matka Boża, po prostu. Znaczy, jak chcemy zobaczyć, kim jest Duch Święty, zobaczyć w znaczeniu takim obrazowym, no to musimy się patrzeć na Matkę Bożą. I Maksymilian o tym mówi bardzo mocno.
Co nowego możemy odkryć przede wszystkim w tej biografii?
Ta biografia jest próbą pokazania, że Maksymilian nie był przede wszystkim męczennikiem. Męczeństwo jest kropką nad i, że był przede wszystkim człowiekiem działania. I jest próbą opowiedzenia o Maksymilianie jego własnymi słowami. Nie budowaniem hagiografii z opinii innych, tylko opowiedzeniem o nim przez jego własne słowa. Notatki, zapiski, wspomnienia, słowa gdzieś uchwycone w różnych innych miejscach. I myślę, że to jest jakaś forma nowości. I jest próbą także pokazania Maksymiliana jako myśliciela. Rzadko się o nim tak myślało, a ja mam wrażenie, że to jest jeden z najważniejszych nie tylko świętych, ale także teologów polskich. Nie tylko XX wieku, ale w ogóle w historii Polski.
Wspomniał pan tutaj podczas spotkania, że wiele osób właśnie czytając Rycerza Niepokalanej dokonywało takich, a nie innych wyborów w życiu. No chociażby rodzina Ulmów. O tym przyznaję, pierwszy raz się dowiaduję tutaj, że...
Tak,
że
rodzina to... Ulmów była członkami Rycerstwa Niepokalanej i prawdopodobnie czytała również Rycerza Niepokalanej regularnie i to wpłynęło na ich wybory, nie ma żadnych wątpliwości, ale... Wiernym czytelnikiem Rycerza Niepokalanej był również ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mały Alik Popiełuszko czytał regularnie Rycerza Niepokalanej, zakradał się, czy no nawet się nie musiał zakradać, wchodził na strych do swojej babci, w domu swojej babci i stamtąd wyciągał rycerza i go czytał. Ale również takim przykładem jest twórca oazy, ruchu oazowego, ksiądz Franciszek Blechnicki, który kiedy ukrywał się przed komunistami w Niepokalanowie, to przeczytał tam jeszcze w rękopisach albo w maszynopisach prawie wszystkie dzieła Maksymiliana i nimi się bardzo mocno zafascynował.
Co to pokazuje?
To pokazuje, że świętość jest zaraźliwa w największym skrócie, to znaczy spotkanie ze świętym owocuje na kolejnymi owocami świętości.
Spotkanie ze świętym owocuje kolejnymi owocami świętości, mówił dziennikarz Tomasz Terlikowski, autor m.in. biografii o świętym Maksymilianie Maria Kolbe. Dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego miejsca, bo to spotkanie ze świętym Janem Pawłem II i spotkanie również z różnymi wydarzeniami kulturalnymi. Najbliższy koncert będzie miał miejsce 3 czerwca. To koncert Antoniny Krzysztoń, która w Częstochowie zaprezentuje swoje największe przeboje. Usłyszymy również kilka utworów z premierowej płyty Skarb. Jednym z takich utworów kończymy naszą audycję. Zapraszamy do Muzeum Monet i Medali, zapraszamy na stronę www.jp2muzeum.pl. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże!
Ja wiem, że Ty wszystko możesz. Wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedzą się los. Panie zielonooki mój, Boże jedyny, spraw dopóki nam ziemia kręci się, zdumiona obrotem spraw. Dopóki czasu i progu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej.
Kwadrans z muzeum.